czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu, Radio Kraków Kultura, przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska i Niewinni Czarodzieje, odcinek 28. A więc będziemy dzisiaj czarować, będziemy pokazywać tych, którzy są wokół nas i którzy sprawiają, że nasze życie jest piękniejsze, inne, poprzez to, co oni robią. Szanowni Państwo, ze mną w studio jest Jacek Wójcicki. Polski aktor, śpiewak, tenor, muzyk. Właściwie można by bardzo dużo wymieniać różnych rzeczy, ale kim ty właściwie się czujesz najbardziej?
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Agnieszko. Cześć. Ja się czuję w miarę wolnym człowiekiem.
To jest bardzo dobra odpowiedź.
Nigdy nie chciałem być, może aktorem to źle powiedziane. Ja chciałem po prostu robić to, co lubię. Dlatego, jak wiesz, w teatrze byłem krótko, a potem poszedłem drogą zupełnie inną, taką swobodną i do tej pory staram się robić to, na co mam ochotę. A w tym zawodzie jest to bardzo trudne, ponieważ no, jest mnóstwo rzeczy, które cię ograniczają, przede wszystkim ludzie i ich wymagania. Człowiek stara się sprostać tym wymaganiom, ale jednocześnie, czego nauczyłem się w piwnicy pod Baranami, o czym pewnie wspomnimy za chwilę, nauczyłem się tej swobody wyboru i robienia czegoś nawet mimo trudności i mimo oporów. To też poniekąd mój trochę charakter. Jestem wodnikiem. Jak powiedziałeś 28, to od razu sobie pomyślałem, że postawię ten numer w Totka.
Bardzo dobrze, znaczy grasz. No dobrze, to podoba mi się słowo, które użyłeś, określając swoje życie swobodne. Swobodną ścieżką. Poszedłem swobodną drogą, swobodną ścieżką. To jest bardzo dobre określenie. Ja tylko przypomnę, że ty skończyłeś studia na Wydziale Aktorskim tutaj krakowskiej PWST. I też prawie 10 lat byłeś aktorem Teatru Słowackiego, czyli...
Nie przesadziłaś trochę.
Nie przesadziłam. 82 do 91.
A z tego połowa na urlopie bezpłatnym.
No, to tego nie wiedziałam, ale po prostu byłeś, że tak powiem, w tych latach związany z teatrem, więc trochę tego było. Grałeś różne role.
Ale 71-74 w Teatrze Starym.
W Teatrze Starym,
teraz
tak.
Państwo przy odbiornikach myślą, to ile on ma lat?
Tak, no właśnie liczę, ale ty wtedy byłeś
ja
dzieckiem.
Byłem chłopcem.
No właśnie, właśnie. To była twoja, czy stary teatr wtedy, jak trafiłeś, bo ty trafiłeś do Dziadów, prawda?
Tak, Konrada Swinarskiego, no właśnie, premiery tego spektaklu.
Tych najsłynniejszych Dziadów, które właściwie no, zmieniły w ogóle bieg historii teatru i które w ogóle zmieniły w ogóle bieg historii. Ile miałeś wtedy lat?
No, łatwo obliczyć, bo jestem 60. rocznik, to 71, 11 lat.
11 lat.
No to były piękne chwile, bo to ja nie miałem w ogóle świadomości, w czym ja uczestniczę, bo to byłem chłopcem, to była dla mnie zabawa. Śpiewaliśmy tam w takim chórku aniołków, wybrani z chóru chłopięcego Filharmonii Krakowskiej. Natomiast jeszcze dodatkowo spośród tych chłopców, którzy tam byli, wybrano drogą konkursu, trzeba Państwu wiedzieć, takich dwóch chłopców do epizodycznych ról. Takich niewielkich przy księdzu byliśmy tam pomocnikami i krzyczeliśmy tam ach, trup, 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 upiór ladaco, w imię Boga zgiń przepadań, to była cała
widzę,
moja rola, ale popatrzcie, no słuchaj, no bo ja zagrałem, dużo powiedziane, ale wziąłem udział w kilkudziesięciu tych pierwszych od premiery spektaklach słynnych Dziadów Konrada Swinarskiego.
No tak, to jest niesamowite, ale czy to wtedy łyknąłeś tego bakcyla teatru?
Myślę, że chyba tak.
Że
zobaczyłem.
Przyglądałeś się, ten teatr od kulis był zupełnie inny.
Ale on był zabawą bardziej i mi się to bardzo podobało. I wydawało mi się to bardzo proste i łatwe. Szczególnie jak podglądałem tych wspaniałych aktorów. Jerzy Trela, przecież
pamiętam
Anna,
jego wielką
Anna Polony,
tak.
No, wielcy artyści, Wiktor Sadecki. No, tak, to wszystko wydawało się, że oni wychodzą i po prostu są. Wydawało mi się, to aktorstwo to naprawdę jest...
Fajne, nic nie trzeba.
Nic nie trzeba robić.
Wejść na scenę.
Wychodzisz, mówisz, coś tam swoje. Odgrywasz i ten. To jest tak naiwne spojrzenie. Miałem jeszcze przez dobre kilkanaście lat.
Ale wiesz co, początkowo miałeś do tego prawo, bo jednak patrzyłeś z punktu widzenia dziecka. No, dziecko dostrzega tylko niektóre rzeczy. Ja miałam dziadka aktora i też dostrzegałam pewne rzeczy tego zawodu. Ja co prawda wiedziałam w wieku 6 lat, że nie będę na pewno aktorką, bo znałam właśnie te kulisy, które być może wtedy mi nie odpowiadały.
Ale to może to dobrze, że my nie wiemy, jak to
właśnie,
naprawdę,
jak to wszystko działa tak naprawdę.
Bo by to nas zniechęcało. Ja mam często ja nie wiem nigdy, co odpowiedzieć, jak młodzi ludzie mnie pytają. Czasami są jakieś warsztaty, odbywamy jakieś lekcje mistrzowskie, czy jakieś podpowiedzi po konkursach. No i mnóstwo młodych osób chce zdawać do szkoły teatralnej i no i ja mówię, że trzeba iść za pasją oczywiście, ale ale w tym wieku się nie zdaje sobie sprawy człowiek, ile to niesie jeszcze trochę i wyrzeczeń, ile niepewności, jak to wszystko się ułoży i czy nie trzeba nam będzie zmieniać zawodu, co mieliśmy przykłady kilka lat temu, kiedy był COVID i mnóstwo kolegów
zrezygnowało
z zawodu, przecież rozwozili paczki, jeździli jako kurierzy, no i mali się
cokolwiek,
różne, żeby coś zarobić, przetrwać.
Tak, no ale to jest też inna sprawa jest, jeżeli ktoś porzuca zawód ze względu na to, że nie do końca się w nim odnajduje. Bo to jest też, COVID to była taka specyficzna historia i to w ogóle przewartościowało nam chyba wszystkim świat, zwłaszcza w tej dziedzinie chyba, nazwijmy to, szerokiej kultury. Mhm. Tym bardziej, że tutaj wiele osób nie jest na umowach stałych o pracę, po prostu...
To był najtrudniejszy moment dla nieetatowców
właśnie. Dla nieetatowców, którzy mają właśnie, nawet mogą mieć duże dochody, ale w momencie, kiedy...
Kiedy pracują, aktywni.
Kiedy się kręci. Natomiast kiedy się okazuje, że wszystko jest pozamykane, oni zostają zupełnie na lodzie. Więc to jest jak gdyby specyfika, ale ja mówię o takim wycofaniu się z zawodu, wiesz, kiedy ty orientujesz się, że nie do końca jest to o czym ty marzyłeś.
No widzisz, to ja miałem coś takiego, wybierając, bo ja wybrałem estradę w zasadzie.
Tak, estradę.
Tak, ja się uważam za aktora, który wykorzystuje to wykształcenie aktorskie, bo bardzo mi to pomaga w śpiewaniu, ale ja przede wszystkim śpiewam, występuję na estradzie, gdziekolwiek by ona nie była, czy to jest piwnica, czy to jest strych, czy to jest balkon, czy to jest dach samochodu, czy inna wielka sala koncertowa, czy stadion, bo wszędzie występuję, czy w parku, w muszli koncertowej, to jednak ten teatr mi bardzo pomaga, to wykształcenie aktorskie, natomiast ja to lubię, ja to kocham, ja kocham podróż, ja kocham swobodę, ja kocham w ogóle piosenkę i śpiew. I dlatego, widzisz, to było takie moje poszukiwanie, jak dzisiaj spoglądam na ten teatr Słowackiego, o którym wspomniałaś, że byłem 10 lat, z tego połowę na urlopie, bo ten urlop to ja nie robiłem sobie plaży ani nic nie robienie.
Tylko śpiewałeś na estradzie.
Tylko śpiewałem, jeździłem z artystami, próbowałem sił na konkursach, no i byłem też w piwnicy pod Baranami, zacząłem tam przychodzić, która nauczyła mnie też takiej swobody, takiej niefrasobliwości, ale artystycznej, takiej dobrze pojętej. I to wszystko się wtedy we mnie tak, mówiono wtedy, jak to trzeba mieć etat, prawda, jak to, młody chłopak, żeby od razu szedł na taki
na wolny rynek.
Wolny rynek. Jeszcze w tamtych czasach to nie było popularne ani normalne, ale jednak, widzisz, to jest jednak pod skórą ten bakcyl,
no myślę, że jest,
estrady.
A poza tym, wiesz, też muzycy, to jest taka niezwykła w ogóle, bo ty należysz do muzyków, według mnie, chociaż wykorzystujesz wszystkie swoje rzeczy związane z aktorstwem, ale jak gdyby jesteś po tej stronie muzycznej, to jednak muzycy to jest taki niezwykły zawód. Muzyk. Muzyk to jest zawód. Pamiętasz? Improwizujący.
To ma własny styl i rytm.
Tak, ale to nie o tym chciałam
powiedzieć. Pozdrawiamy
tak,
bardzo.
Pozdrawiamy. Natomiast chodzi o to, że muzycy właśnie występują zawsze na wolnym rynku, niezależnie od czasów. Oni, nawet jeżeli są gdzieś zatrudnieni na etacie, czy na jakiejś części etatu, nie wiem, w szkole, w orkiestrze jakiejś, czy i tak dalej, to oni się układają w różne formacje i te różne formacje grają różną muzykę w różnych miejscach, wyjeżdżają, czyli oni zawsze mają tą taką siłę, taką przebojowość.
Oni są poszukujący stylu, ale także i pracy.
Tak, i pracy. W związku z tym też są świeżi, gotowi do tego, żeby się rozwijać, zmieniać, poznawać nowe.
Gotowi tak jakby do poniewierki.
To też, ale niektórym bardzo to odpowiada, bo to jest właśnie ten swobodny styl, o którym ty mówiłeś. No dobrze, ale powiedz mi, Jacek, tak, z Krakowa pochodzisz, dokładnie ze Zwierzyńca. Mieszkasz też teraz na Zwierzyńcu.
Z Królowej Jadwigi.
Z Królowej Jadwigi. Co cię fascynuje w ogóle w tej dzielnicy i w Krakowie?
No na pewno dzieciństwo, bo to jest, wiesz, że ciągnie wilka do lasu i to cudne, ale tam naprawdę jest to miejsce do tej... Jeszcze dzisiaj czarowne. Kiedyś było naprawdę inne, bo to były domki, sady, nie było tyle tych budynków, co teraz, no ale kopiec Kościuszki, klasztor Dorobetanek, ta pętla na Salwatorze, to, te błonia krakowskie, Rudawa.
Twoje dzieciństwo.
No wszystko dzieciństwo. Ciotki, które miały kozy, sąsiedzi, którzy mieli krowy i one same sobie szły z tych krakowskich naszych błoń do domu wieczorami. No miało to urok jakiś. Pamiętam, że jak przyjechał samochód przez Królowej Jadwigi 2-3 razy dziennie, to była sensacja. To była taka,
wszyscy biegli
taka
zobaczyć.
Ulica poza w ogóle centrum, gdzieś tam. Jak wydawało się jakby na wsi, a przecież widać było w perspektywie błoni Kościół Mariacki, prawda?
Tak, tak, bo to jest właśnie to miejsce, gdzie idealnie widać miasto. Ale czy w twojej rodzinie się śpiewało?
No
tak, na co dzień?
Nie, to nie było jakieś... Nie, no, czy, a tak, no to... Nie była rozśpiewana rodzina, ale tak, chętni byli do zabawy. W ogóle tam to towarzystwo zwierzynieckie było chętne do zabawy, do wypicia, do kolędowania,
bo jak powiemy, że stamtąd pochodzą te rody szopkarzy.
No tak, to między innymi właśnie ze Zwierzyńca, z Krowodrzy. To rzeczywiście to życie, takie jak włoskie rodziny, też były wielopokoleniowe, bo to jak nie mieszkali w jednym domu, to po sąsiedzku były babcie, ciotki, wujkowie, jeszcze kawałek dalej, to wszystko było w obrębie kilkudziesięciu czy set metrów. No miało to też swój urok. No i takie to życie było sielskie, dziecięce. Już go oczywiście nie ma, ale tęsknota i ten uśmiech na to wspomnienie tamtych lat zawsze pozostaje. No bo
dlatego
to
nie wyprowadziłeś się ze Zwierzyńca.
No nie, starałem się tam pozostać. No.
Jesteś tam cały czas. No dobrze, a kto cię pierwszy raz postawił na stołeczku i powiedział śpiewaj?
Tego nie pamiętam, bo miałem 4 lata. Jest dyplom z tego okresu, ale to było w przedszkolu. Mhm. Byłem zawsze najmniejszy, w związku z tym taborecik bardzo się przydawał. Postawiono mnie i śpiewałem na wszystkich możliwych uroczystościach, czyli Dzień Matki, Dzień Babci, 1 maja, cokolwiek jakieś święto było w przedszkolu, Dzień Dziecka. No wykorzystywano mój głosik, a ciekawy był, powiem ci. Mam jedno nagranie. Jak zdążysz,
naprawdę
to,
masz?
To może uda się to puścić, jak śpiewam Uciekła mi przepióreczka ze spektaklu, zresztą w Teatrze Starym. Chór Chłopięcy nagrywał wtedy. Ja byłem solistą i zachowało się jedyne nagranie. Mam chyba tam 11 lat i naprawdę ja to odkryłem kilka lat temu i bardzo się wzruszyłem, powiem ci, bo już wiem, dlaczego panie i babcie w przedszkolu, jak ja śpiewałem, płakały. Ja nie wiedziałem, dlaczego płaczą. Ja się tak bardzo staram, tak ładnie chcę zaśpiewać, uśmiecham się, a one wszystkie płaczą, a panie kucharki w kuchni przynosiły mi smakołyki, żebym jeszcze śpiewał. No tak, takie
to. Ale wiesz, jak przeczytałam to właśnie o tobie gdzieś tam kiedyś, wiele lat temu z tym właśnie taborecikiem, to mi się przypomina historia Wiesława Ochmana, który dokładnie tak samo zaczynał. Był malutki na podwórku w kamienicy, gdzie były właściwie, to był czas wojny. Właśnie miał jakieś 4-5 lat, gdzie właśnie mężczyźni są na wojnie, gdzieś nie wiadomo gdzie. W kamienicy zostały kobiety, które tęsknią. No taki nieciekawy w ogóle czas i też czas takiej straszliwej niepewności. Czy uda się przetrwać i zabezpieczyć tą rodzinę. I wtedy dozorca stawiał małego Wiesława Ochmana na stołeczku i powiedział śpiewaj. I on śpiewał wtedy takie chryzantemy złociste. I śpiewał to podobno tak pięknie, że nie tylko ludzie płakali, ale jak później przyjechał po latach, już jako uznany w Metropolitan Opera, śpiewak i tak dalej, to dozorca mu wyznał, tak, słyszałem pana w Teatrze Wielkim, ale... To nie tak pięknie pan śpiewał, jak wtedy na tym stołeczku te chryzantemy.
To piękna opowieść.
Tak, i to jest opowieść Ochmana, więc przez niego przekazywana, więc myślę, że on też się z tego trochę śmieje, bo to jest naprawdę zabawne. No ale też chyba mamie swojej zawdzięczasz to, że trafiłeś do chóru Filharmonii Krakowskiej.
Tak, bo widzisz, ten Zwierzyniec był troszkę tak na uboczu i Wiem to dokładnie, bo pani Bronisława Wietrzny to była wtedy dyrektorka.
Słynna,
piękna kobieta, którą się kochali wszyscy chłopcy. Nie mówię o już dorosłych mężczyznach z filharmonii, z
orkiestry. Mama Agnieszki
Monasterskiej, tak, ale cudowna
też
pani.
Też pięknej.
Pięknie, wszyscy ładni. Chłopcy chętnie chodzili między innymi na te próby, bo pani była bardzo ładna, miła i w ogóle były fajne wyjazdy zagraniczne, ale pani Bronia chodziła do szkół w Krakowie, wybierała chłopców, robiła takie przesłuchania i ktoś chciał i się nadał, to chodził. No ale nie dotarła na ten zwierzyniec, bo to było koniec świata. Królowej Jadwigi 78 chyba, jak pamiętam. No to mama przeczytała, na filharmonii były plakaty, że przyjmują chłopców. Wsiedliśmy w tramwaj na pętli, ja pamiętam, bo to była atrakcja dla mnie. Jazda tramwajem, bo to do miasta się nie jeździło tak często znowu z tego zwierzęca.
Tak, tak.
Pojechaliśmy na przesłuchanie. Byłem malutki, w trzeciej klasie chyba i pani sekretarka pokręciła nosem, żeby przyjść za rok, bo trochę za mały jest, ale moja mama, jak to zwierzyniecka kobieta, jest zresztą królowa zwierzyńca 46 roku na balu, więc też nie brzydka, piękna kobieta. Eugenia, więc jednak powiedziała, że nie będzie przyjeżdżała za rok, jak się on nie nadaje w ogóle, więc jego pani przesłucha teraz, a jak się nada, no to przyjedzie za rok. No ale jak mi mama opowiadała, bo ja tego nie pamiętam, pani Bronisława wyskoczyła z sali po tym, jak zacząłem tam śpiewać jakąś piosenkę, krzycząc, gdzie jest mama tego chłopca? On zostaje natychmiast przyjęty bez okresu próbnego. No i tak zaczęła się moja przygoda z chórem chłopięcym na trzecim piętrze Filharmonii Krakowskiej, w sali prób w takich po schodkach w dół. I mój pierwszy wyjazd chyba już po roku albo półtora roku uczęszczania do tego chóru. Był w ogóle pierwszy wyjazd zagraniczny mój w życiu. Był do Libanu i do Iranu, to wie sobie wyobrażasz.
Z Pendereckim?
Tak, z Krzysztofem Pendereckim, z pasją Krzysztofa Pendereckiego.
No właśnie, to...
Graliśmy w Luinach Balbek, bo pamiętam dokładnie.
Ach.
I ponieważ też byłem ładnym chłopcem, to zrobiono nam tam zdjęcie. I okazało się na pierwszej stronie jakiejś libańskiej gazety. Ja tę gazetę mam do dzisiaj, bo jestem tam przyklejony do szyby autokaru, który nas wywozi. I tam było jakieś ładnie napisane, że chłopięcy z Krakowa i tam chłopcy. Ja jestem na pierwszym planie taki włoski chłopiec, bo taki troszkę byłem w włoskim stylu, a potem
ciemne włosy kręcone.
No, uśmiechnięty, czarne oczka, malusi. A drugi koncert mieliśmy w ruinach Persepolis w Iranie, więc to naprawdę była frajda dla mnie. Na krakowskim zwierzyńcu no to było wielkie poruszenie, bo Jacek Mały, którego wszyscy znali, bo ładnie śpiewał, pojechał w świat taki daleki. No więc już byłem, można powiedzieć, gościem na tym krakowskim zwierzyńcu.
No dobrze, a jak dla ciebie i w ogóle dla twoich kolegów z chóru, bo to był wtedy chór tylko chłopięcy, teraz jest
mieszany.
Dziecięcy.
No bo chłopcy nie chcą śpiewać, nie rozumiem.
Tak, tak. Ale jak w ogóle wtedy wypadło to zderzenie, wiesz, tu śpiewasz piosenki i tak dalej, a tu ciach, Penderecki, pasja.
Nie, to nie było, wiesz, to jakieś zderzenie nie było. Słuchaj, w tym wieku człowiek się nie zastanawia. Każą mu śpiewać.
Zupełnie inny język muzyczny. Nie miałeś kłopotu, żeby się tego nauczyć na pamięć?
Nie, bo to dzieci były wtedy karne. Pani kazała ćwiczyć, wyćwiczyliśmy to, tak zaśpiewaliśmy. Poprawiała ten i się śiewało. Te nutki, które nas pani nauczyła. Oczywiście śpiewaliśmy też ładne piosenki takie, na przykład z Noskowskiego, Cztery pory roku, bardzo takie... Mhm. takie krotochwile muzyczne, można powiedzieć. I do tej pory pamiętam tej hu-hu-ha, nasza zima zła, dalej śmieszki na orzeszki, piękne piosenki. No to jednak zostaje. I można powiedzieć, że miałem tą dzieciństwo i młodość bardzo rozśpiewaną.
Jak długo spędziłeś w tym chórze?
To długo, bo powiem ci, jeszcze do szkoły średniej, ponieważ... nie miałem takiej mutacji.
Tak, bo zazwyczaj chłopcy do mutacji zależy jeszcze jak przechodzą, prawda?
Tak, jeszcze koguty pieją tak dziwnie, tak mi się...
Nie panują
nad głosem. Mnie to przeszło jakoś delikatnie. Potem poszedłem do altów, czyli do troszkę niższych głosów, bo już nie miałem takiego pięknego sopranu, ale jeszcze śpiewałem, więc chyba Jeszcze w trzeciej klasie, to wstyd się przyznać, przecież...
Liceum.
Liceum jeszcze byłem w tym chórze. To był ostatni rok, kiedy chodziłem do tego chóru. Już troszkę już nie wypadało, chyba troszkę już chłopcem przestawałem być.
No, dzisiaj,
a szkoda.
No właśnie, dzisiaj jak patrzysz na to, to co cię tam najbardziej zafascynowało? Teraz, jak możesz to ocenić z perspektywy lat?
No wiesz, w tamtych czasach wyjazd do Bułgarii to graniczył w ogóle
tak, no
z
to już było wielkie
marzeniem.
Tak.
A myśmy, naprawdę, to było bardzo takie nęcące dla chłopców, że w perspektywie, jeżeli chodzili pilnie, uczyli się, to w nagrodę wjeżdżali, bo nie było tyle miejsc, ile chłopców. Chór był, zawsze było więcej, no bo to
parowali, tak.
Jedni rezygnowali, ale na wyjazdy była jakaś pula, tam powiedzmy 20 osób, a było 30, no to nie wszyscy mogli jechać, więc liczyło się...
Trzeba pracować.
Pracowitość, pilność, no, muzykalność, no wszystko i te wyjazdy naprawdę czekaliśmy na nie bardzo, bo potem były Niemcy, Włochy, Francja, Anglia, Belgia, no jeździliśmy po całym świecie. No, moja pierwsza, jeszcze nie moja, taty mojego, pierwsza Syrena 103, to w połowie z moich diet zaoszczędzonych dzięki temu, że dostawałem je jeżdżąc za granicę, no więc w walutach obcych.
A to przeliczniki były nieprawdopodobne wtedy.
Ja byłem taki, wiesz, nie kupowałem sobie byle czego, płyt czy jakiś kaset, tylko przywoziłem do domu, no co jest te zarobione pieniądze, to takie, no tak to wtedy było. Dzisiaj może...
Inaczej byś to zagospodarował.
Nie, no, inaczej się już na wszystko spogląda, ale myślę, że to też było takie fajne.
No to była też, to też były te czasy.
Czas, nie, no nie było tak lekko. Było, mhm. Nie było 500-800 plus nic, bo rodzice nas mieli dwójkę z siostrą i jakoś na tym zwierzyńcu się żyło. Życie nie rozpieszczało wtedy, ale nikt nie narzekał, no bo tak było.
A do szkoły aktorskiej poszedłeś z myślą, żeby śpiewać na scenie, czy żeby grać jednak w takich przedstawieniach, nazwijmy to, poważnych?
No, wydawało mi się, że raczej żeby coś grać, żeby poznać tajniki trochę tego.
Niektórzy mówią, że trzeba wiele kilometrów przejść po scenie, żeby zrozumieć, na czym to wszystko polega.
No różne są metody.
A twoja jest jaka?
Wiesz, no to właściwie to tak jak o śpiewaniu się mówi, że nie śpiewa się strunami, tylko śpiewa się mózgiem, mhm. To tak jest trochę też z aktorstwem. No tu jest jakby zrozumienie i sens tego, co robimy. To już jest połowa sukcesu na scenie. Dlatego ja też, jak pytają mnie o receptę na zachowanie głosu, czy na higienę głosu, to mówię, żeby przede wszystkim, żeby się nie drzeć za często, a druga to zasada to właśnie, żeby śpiewać rozumnie, czyli panować nad tym, czyli tu się kłania technika, ale wiadomo, my dajemy też dużo do tego wszystkiego serca i emocji i za to nas
ludzie. I różnie z tą techniką
cenią.
Wtedy jest, prawda?
Tak, ale nie, jak jest, to ona
to się trzyma,
to masz ten korpus, wiesz, ten instrument jakiś jest cały, w ryzach trzymasz. Nie puszczamy tego tak.
Tak, bo wtedy nie panujesz nad niektórymi rzeczami.
Tak, no i to jednak mamy w kalendarzu sporo tych koncertów, trzeba to wszystko brać, mierzyć te siły odpowiednio, żeby
ten głos starczył.
Tak.
Zwłaszcza, że jesteś tenorem.
No byłem już powoli, jestem takim barytonem.
Już wolę trochę już, niżej,
ja
tak?
Ja już wolę. Mi się w ogóle tenory, tak głos tenora średnio mi się podoba. Ja wolę.
Ale wiesz, to jest największy skarb.
Ja wiem. No
być tenorem, bo
to,
wiesz, po prostu to
publiczność
jest,
uwielbia.
Publiczność uwielbia. Wszystkie role największe jest dla tenora, pisali, prawda, kompozytorzy. Do tego jeszcze każdy dyrektor teatru poszukuje tenora, mówię o muzycznych teatrach.
No tak, to są wspaniałe role, czy w operetkach,
wspaniałe
operach.
Wspaniałe role
to...
i mało jest tenorów, większość jest właśnie barytonów.
Tak, no bo tenor jest nośny bardzo, wiesz, on się przebija przez
orkiestrę, przez
wszystko.
Wszystko.
No właśnie, i jak jest piękny jakiś, to naprawdę...
Porównywali cię do Kiepury, pamiętam. Jak
to troszkę Piotr Skrzynecki tak wymyślił kiedyś. Te Kiepurek mówiono na mnie w piwnicy. Jeździliśmy dorożką, śpiewając te jego pieśni Kiepury, bo to tak Piotr tą modę tak zaczął na tego Kiepurę. No to postać niezwykła. To dla nas wszystkich to jest wzorzec jakiegoś, myślę, pewnego rodzaju bohatera nawet narodowego, ten Kiepura, no bo kto tak rozsławił Polskę? Jeszcze Pola Negri może i no i kto? Wałęsa.
Wałęsa, papież.
Papież, no tak. No, mamy kilka osób, ale to niezwykłe. No i...
No wiesz, ja sobie tak pomyślałam, że Kiepura właśnie to jest w ogóle bardzo fajny przykład człowieka, który właściwie... nie powinien śpiewać. To jest najbardziej zabawne. I on to bardzo skrzętnie ukrywał, takie diagnozy. To była diagnoza lekarska. On miał taki problem tutaj z nieżytem nosa i tak dalej, że on właściwie powiedział mu lekarz, żeby w ogóle nie szedł w tą stronę, bo nie udźwignie tego ciężaru tym aparatem wykonawczym.
No nie, bo operetka to... Ja podziwiam tych moich kolegów, artystów, no bo ja śpiewam piosenki przede wszystkim. Czasami tak. Te pieśni tam udawało mi się...
Że są dłuższe. Jeszcze,
ten
prawda?
Ninon, czy Wróć do Sorrento, to tak z orkiestrą Zbyszka Górnego, to jeszcze z dawnych lat to się pięknie niosło, śpiewało, był aparat, wszystko się zgadzało. Teraz bardziej śpiewam piosenki, troszkę bel canto, troszkę coś się dzieje na tej scenie, śmiesznego lub nie, ale się sporo dzieje przy okazji tego śpiewania. Natomiast to jest bardzo siłoprówne dla śpiewaka operowego czy operetkowego, jeszcze śpiewanie bez mikrofonu. To w ogóle, jak podziwiam to, że oni wytrzymują, że mają, żelazne gardła po prostu.
Tak, i ustawienie nieprawdopodobne, ale zachował się taki list Kiepury, w którym pisze do rodziców. I pisze tak, że zaczął grać w filmie, a on grał w filmach śpiewanych przecież. W Berlinie zaczął tam
od tego.
I muzyczne, tak. Więc on śpiewał i pisze do rodziców takie zdanie, że jest to o wiele lżejsze niż w teatrze, a zarabia się wielokrotnie więcej. I że on decyduje się iść w tą stronę. Więc myślę, że on miał
ciekawe,
wszystko...
Ciekawe, co go przekonało.
On miał wszystko przemyślane. Wszystko przemyślane i sam fakt, że śpiewał tylko 11 partii z oper i operetek, to jest strasznie mało. Niektórzy mają po 100 kilkadziesiąt, a on tylko 11. Ale
wąska
też
specjalizacja. To
wąska było. Specjalizacja i tylko te partie, w których jego głos brzmiał najlepiej.
Tak.
Najlepiej. Ty też
to jest mądrze, tak wybiera. Ja też
no
tak
właśnie,
wybieram.
Wybierasz taki repertuar?
Wybieram. Za wysoko i za nisko to niszczy głos. No, trzeba sobie to ustalić, tą skalę i wiedzieć, gdzie człowiek się dobrze prezentuje. Jest to atrakcyjne i fajne, a nie silić się na jakieś rzeczy, które innym wychodzą świetnie, a mnie akurat nie.
No właśnie, to chciałam cię trochę podpytać o taką codzienność twoją, taką kuchnię, nazwijmy to ćwiczenia, pielęgnacji głosu, utrzymywania go w odpowiedniej sprawności, bo każdy ma tu swoje sposoby na to, no bo z wiekiem polega to wszystko na tym, że im więcej szanujesz ten głos i tą całą sytuację, tym na dłużej ci starcza.
Tak, oczywiście, to jest... prawda. I dlatego mówię, żeby nie krzyczeć, nie... Mówienie to jest też jak śpiewanie, wiesz, jak mówisz cały dzień, potem masz zaśpiewać jakiś koncert wieczorem, to też się trzeba mocno zastanowić, co myśmy zrobili. Czy dać temu, to jak każdy aparat naszego organizmu, no potrzebuje też chwili wytchnienia, odrobiny rozgrzania, czyli rozśpiewania, co robię, ale to nie jest takie rozśpiewanie typowe, tylko sobie coś podśpiewuję, jakieś pod nosem, takie ćwiczenia z dawnych lat i coś, co wiem, że mi pomoże, oddechy. No i potem świadomość wydobycia tego głosu na scenie, żeby to nie wiem, co się działo, żeby to się wydawało. I tak się ma zresztą wydawać dla widza, że to jest robione tu i teraz, a to jest wszystko przygotowane wcześniej, to jednak świadomość tego śpiewu, wydobycia dźwięku i oddech, który jest bardzo ważny przy śpiewaniu, który właściwie niesie całą i sylwetkę, i głos, i aparat. No więc to wszystko razem wzięte, no to jest sprawa nabyta. To niestety, ale to jest i praktyka, i ćwiczenia, i dobrzy profesorowie, którzy z którymi miałem szczęście współpracować.
No właśnie, komu to zawdzięczasz?
No, Halina Kwiatkowska, Marta Stebnicka. To są osoby, które bardzo mi pomogły w szkole teatralnej, które właśnie tej świadomości uczyły i uczyły też co też jest teraz fajne, przydałoby się, gustu muzycznego, ale nie tylko muzycznego, ale w ogóle takiej kultury scenicznej i w ogóle gustu jako takiego. No, niestety to wszystko się bardzo zatarło i media też się pogubiły w tym wszystkim, a ludzie oglądając coś w telewizji czy słuchając, myślą, że to jest akurat na topie, bo to idzie w telewizję. To nie jest prawda. Trzeba też iść za swoimi potrzebami i słuchać tego, co się lubi. To ja uważam to oczywiście, że jak ktoś lubi taką muzykę, siaką, inną, to powinien sobie tego słuchać. Natomiast no jest pewien kanon czegoś, co jest piękne, dobre i szlachetne. I tego powinniśmy szukać przede wszystkim. Jeżeli ja gdzieś jadę w świat na wakacje, to staram się, kiedyś to oszczędzałem, żeby gdzieś pójść do teatru czy opery gdzieś w świecie. Dzisiaj no też oszczędzam, ale to już jest troszkę bardziej dostępne, bo to się wszystko, te ceny wyrównały, ale w Wenecji idę do La Fenice, w Buenos Aires byłem w operze. No gdziekolwiek nie pojadę, staram się zobaczyć.
Teatro Colón byłeś?
Tak, pewno. No wiesz, to jest też rozwijające, bo podpatrujesz, widzisz, bywasz i to bardzo też pomaga potem mnie w pracy, bo też troszkę podglądam przecież, co się dzieje.
Jak inni to robią
na innych kontynentach, coś, co jest teraz na topie. Nie żeby naśladować od razu, ale żeby też nie wypaść zupełnie, nie być takim no zupełnie już fin de cyclowym artystą z myszką.
Artysta z myszką. Dobrze, dobrze to brzmi. Zupełnie bym cię tak nie potraktowała nigdy, bo wydaje mi się, że właśnie masz w sobie taką świeżość i to, co robisz, też jest takie, no wiesz, fajne przez to, że ty jesteś w różnych formach, bo jeżeli byśmy popatrzyli na twoją działalność, nazwijmy to wokalną, tak ogólnie, no to popatrzymy, prawda, jesteś w kabarecie w piwnicy, jesteś w kabarecie, byłeś Olgi Lipińskiej, więc to są różne doświadczenia.
Górnego, jesteś, przecież tam
tak,
różne
górnego,
pieśni, piosenki.
Tak, ale byłeś też nawet w telewizji dużo później jako pan tenorek.
Tak, Nieszpory Ludzimierskie też
nieszpory
klasyka.
Nieszpory Ludzimierskie to... też śpiewałeś, prawda? Więc w sumie takie...
No pan tenorek, to widzisz, to jest dopiero.
No właśnie, pan tenorek,
słuchaj, to jest kariera, po prostu, wiesz, tu człowiek się starał, śpiewał piosenki piwniczne, takie, siakie.
A to
przyszedł pan tenorek i teraz jest...
Jesteś panem tenorek.
Jak powiem pan tenorek, to wszyscy wiedzą.
Ale wiesz co, to jest niesamowite, że jest całe pokolenie...
Dinozaur Pimpuś przede wszystkim.
Tak. Że jest całe pokolenie, które, jak mówię, Jacek Wójcicki mówi pan tenorek.
No.
Po prostu... Całe pokolenie wychowane na tobie.
Kiedyś mi harcerze spotkali, taka dwójka zuchów i proszę pana, my mamy swój szczep, hymn to pana piosenka. Myślę sobie, harcerze, jakiś hymn, może to miejcie nadzieję, albo modlitwa w wschodzie słońca, albo coś. Ja mówię, no słucham, to jaki to jest hymn? Dinozaur Pimpuś!
No widzisz, jak to jest pięknie, panie tenorku.
Właśnie.
Panie tenorku, który jest już barytonem. I słuchaj, ale jeszcze zdarzyła ci się niezwykła przygoda z filmami. Różnymi filmami. Bo byłeś na przykład w Podwójnym życiu Weroniki, ale byłeś też w Liście Schindlera.
No Podwójne życie Weroniki to tam epizodik, to ledwo co.
Ale byłeś.
Ale przede wszystkim Ostatni dzwonek. To mi otworzyło.
Ostatni dzwonek,
Magdy Łazarkiewicz, to był taki piękny troszkę...
Piękny film. Tam
kultowy się nawet można
Jacka
powiedzieć.
Jacka Świra.
Tak, Świra tam kończy tragicznie,
tak.
ale
pamiętam ten film.
Tam były piosenki z Piwnicy pod Baranami. To taki bardziej, można powiedzieć, nawet częściowo film muzyczny był nawet, tak. Bo tam tej muzyki jest dużo, bardzo. No Lista Schindlera... przez piwnicę i to, że mnie tam zobaczył ten Spielberg w tej,
no właśnie,
tej
jak
kabarecie.
On cię zaprosił do tego?
No tak mi zobaczył tam, jak śpiewam sekretarkę. Miałem taką piosenkę o sekretarce.
A pamiętam, no. Gdy śpiewałeś ją we Wrocławiu.
Ręce mi goniły, nogi mi w powietrzu tam na tej scenie. Udawałem
maszynę, tak.
Tak, robiłem różne takie onomatopeje muzyczne i on mnie zobaczył w tym i zrobił mi ładny wpis do pamiętnika. I zaprosił na zdjęcia próbne. To wyszło wszystko od niego w ten jeden wieczór. I tak się moja przygoda zaczęła z Listą Schindlera, która trwała 30 dni zdjęciowych. To bardzo dużo, powiem.
Dużo.
Jak na film. No, a tego dorobku zbyt wiele nie ma filmowego, ale, ale, ale
no, coś
to
tam
bardzo,
byłeś w Korczaku, byłeś tak na jest, przykład,
też,
prawda?
Taki.
Byłeś też śpiewakiem w Białym Małżeństwie. Byłeś mm-hmm. też, jak pamiętam cię, w taki był serial z Anną Dymną, Siedlisko.
O,
listonoszem
tak,
byłeś.
Urwisy z Doliny Młynów, też taki
tak,
serial dziecięcy.
Tak, tak. No. Więc trochę tego się nazbiera. Gdybyśmy sobie jeszcze poszperali w pamięci, to chyba trochę tego
dużo,
byłoby
sporo tego
więcej.
Jest,
no właśnie.
Jest tego.
A który z tych doświadczeń filmowych miał dla ciebie takie duże znaczenie?
Wiesz, to no chyba ten ostatni dzwonek, bo to było pierwsze większe doświadczenie filmowe i mm-hmm. bardzo duży odzew, taki osobisty, bo to jednak ta rola była ciut większa i no, zauważalna była. I to miałem tego oznaki przez kilka lat i do dzisiaj po koncertach ludzie pytają, czy będzie, albo czy cieszą się, że było coś z tego filmu muzycznego w programie.
No popatrz, no to widzisz, ty, a nie chciałeś wtedy, nie pomyślałeś sobie, kurczę, to takie fajne jest, może bym bardziej w stronę filmu skręcił.
To tak się nie da, to nie wybierasz sobie tak za bardzo.
Zależy, wiesz, który telefon dzwoni.
No właśnie, dzwoni. No to nie jest tak. Gdybym miał dużo pieniędzy, gdybym był bogaty, jak śpiewał Tevi z filmu, to może bym sobie ten... Ja zresztą kiedyś tak myślałem sobie, że gdybym wygrał jakieś wielkie pieniądze, to na pewno bym jeździł z orkiestrami, wiesz? Byłoby mnie stać na orkiestrę, żeby jeździć i robić piękne koncerty z pełną orkiestrą, z dyrygentem przygotowany, tak jak robi Barbara Streisand, której jestem wielkim
fanem.
Ale i tak największym fanem to jestem...
Abby.
Zespołu ABBA. No,
no
to
właśnie,
jest,
powiedz
słuchaj,
mi, dlaczego?
To jest szalona miłość. Ja to było
od
dokładnie...
kiedy to trwa?
Od roku 1974. Bo wtedy zespół ABBA wygrał konkurs Eurowizji w Brighton piosenką Waterloo. Jak ja to usłyszałem pierwszy raz, to, już mnie nie było. Już straciłem wszystko. Byłem zakochany po uszy w głosach, w brzmieniu i w urodzie tych dwóch pań, które śpiewały w tej Abbie. Pamiętam, miałem gramofon Bambino, płyt takich zagranicznych nie można było dostać na placu chyba Wszystkich Świętych. Było takie napiętrze studio pocztówek, nagrywano pocztówki dźwiękowe.
Rzeczywiście,
pamiętasz, było
takiego,
tam
tak.
Można było nagrać dla babci, dla kogoś,
tak,
albo,
tak.
swoją ulubioną piosenkę, oni się nagrywali, no jakoś tam wytłaczali na tej
tak,
pocztówce dźwiękowej. Ja miałem to Waterloo na takiej pocztówce, które szło. No, że moja siostra i matka z ojcem mnie wyrzucili z domu, to dziękuję im do tej pory, bo ja to puszczałem bez przerwy. To znaczy, to szło na okrągło, bo ja po prostu, ja oszalałem w temacie Abby i Waterloo. I ta miłość i to szaleństwo zostało do dzisiaj. Był okres, kiedy Abba uchodziła za takie coś mało fajnego i ta Abba to takie disco polo.
Tak,
no,
taki
ale
pop,
ja wtedy byłem ciągle o nich walczyłem. Potem było odrodzenie, prawda? Mieliśmy czasy znowu po kilka lat temu, bo i film i wszystko. Więc
no tak. Właśnie filmik znowu wyciągnął.
Ale ja wszystkie piosenki Abby znam prawie, że na pamięć. Wiem, jak idą po kolei na płycie, na każdej z 10 płyt, które wydali. Wygrałem... Jaka to melodia o Abbie? Nie wiem, czy widziałaś w telewizji.
Nie widziałam, tak? Naprawdę. O, niesamowite.
Wygrałem. Oczywiście to był taki program, gdzie przekazywaliśmy nagrodę na zbożny, charytatywny cel. No ja to wygrałem. Koledzy w ogóle byli zrozpaczeni, ponieważ już od pierwszych nut to ja
od razu widziałeś
od razu
wszystko.
Tak. Nie mam szans, po co nas tu w ogóle ten. Ale no nie, tak jest. Mogę powiedzieć, że jestem specjalistą w naszym kraju od Abby. Na pewno są lepsi, ale nikt nie zaśpiewa wszystkich piosenek albo nie rozpozna ich po pierwszych taktach. No i ta miłość przetrwała do dzisiaj. Ciągle spoglądam na te dawne piosenki, a też obserwuję panie, które po Abbie nagrały jeszcze sporo płyt, szczególnie Aneta Felskuk, ta blondynka, której płyty też wszystkie mam.
Ona ci się najbardziej podobała?
Nawet nie wiem, bo głosowo bardzo różne były, więc tak. Jedna śpiewała pięknie taką piosenkę, na przykład Frida śpiewała pięknie Fernando, ale ach, The Winner Takes It All, przecież jak śpiewa Aneta, no to nikt tego nie zaśpiewa, albo The Day Before You Came. No do tej pory sobie jak mi jest wesoło, albo jak mi jest smutno, albo w ogóle jak chcę sobie coś posłuchać, to słucham Abby, albo zespołu The Carpenters, szczególnie w święta Bożego Narodzenia. Bo są najpiękniejsze kolędy, które oni kiedyś nagrali, piosenki świąteczne. Zespół The Carpenters, który już od lat nie istnieje. Z pięknym głosem Karen, takim altem, nie do powtórzenia, który jest zjawiskowy i który wprawia mnie i w osłupienie, i w jakieś kosmiczne dreszcze.
No to jest niesamowita twoja fascynacja, jak zaproponowałam ci ten program i powiedziałam, że musisz wybrać utwór. I powiedziałeś, że ABBA.
Ty się zdziwiłaś troszkę, prawda?
To ja się trochę zdziwiłam, bo sobie pomyślałam, dlaczego ABBA? Myślałam w jakąś inną stronę, a jednak widzę, że twoja fascynacja do dzisiaj trwa tym zespołem. Zresztą to było zjawisko. Jeżeli byśmy tak popatrzyli teraz na tą całą historię, to było zjawisko. Oni próbowali
muzyczne,
tam,
kulturowe, wszystko. Pod każdym względem.
I wielopokoleniowe, bo przecież to trwało. Przecież oni właściwie...
Do dzisiaj wszyscy się chcą bawić przy ABBA, nawet młodzież.
Tak. Natomiast zespół się rozpadł, ale w sumie nie tak dawno temu, tak po tej reaktywacji definitywnie ogłosili, że
tak,
że
no bo oni jeszcze nagrali taką płytę.
Tak.
Masz? Oczywiście. I jeszcze można do Londynu, jeszcze tam nie byłem akurat, do Londynu można pojechać, zobaczyć awatary ich. Oni też są prekursorami, bo nie wiesz, czy wiesz.
Wiem, ta trasa koncertowa.
To nie jest trasa, oni są w jednym teatrze takim, specjalnie zbudowanym audytorium do tego koncertu i awatary występują i to wygląda, bo ja widziałem raz awatara w Las Vegas, Michaela Jacksona, w taki był program i to naprawdę byli tancerze żywi, nagle wychodzi, wydaje się, że ale on jest awatarem, to jest, wiesz, tak jest z tych cząstek tam jakichś tam elektronicznych zrobiony, ale to wygląda naprawdę jak tańczy muzykami, wygląda jak prawdziwy i tam jest podobno w Londynie tak samo. Muszę to jednak jeszcze zobaczyć, póki ten teatr jest, bo to jest tylko na kilka lat zbudowane. I oni są prekursorami właśnie, bo zrobili pierwsi na świecie taki cały spektakl, taki elektroniczny, muzyczny.
Tak.
I też byli pierwszą grupą w świecie, która wydała CD. To znaczy, wiesz, my jesteśmy już CD też poszło do lamusa, ale kiedyś było nowością, prawda? Tak. W radio są całe przecież ściany z tymi, najpierw były z dużymi płytami, z taśmami, a teraz jeszcze z CD.
Ale oni, jeszcze są w archiwach.
I jeszcze pierwsza płytę Visitors, to jest pierwsza płyta digitalowa wydana na CD, więc też tak, wiesz, robili coś ciekawego i byli prekursorami w wielu dziedzinach.
No dobrze, ale wybrałeś konkretny utwór, to jest Waterloo. I teraz powiedz mi, jak ty usłyszałeś wtedy, w tym 74 roku, jak to usłyszałeś, ty w ogóle wiedziałeś, o czym oni śpiewają?
Ale nie miałem pojęcia. Znałem tylko słowo Waterloo i dzięki temu sobie przeczytałem, bo wiesz, to też warto, zachęcam wszystkich, żeby czasami wiedzieć,
o co chodzi, co to jest.
O czym się śpiewa, co to było to Waterloo i w którym roku? 1815.
I dlaczego z Napoleonem się kojarzy?
Właśnie, i nie wiedziałem, ale to było, to brzmi, to wiesz, to 99% narodu nie wiedziało, o czym oni śpiewają, ale to było to brzmienie, ta siła, ten power muzyczny i te głosy, no to wszystko robiło. No. Teraz już trochę więcej wiem, no, ale wtedy nie, to się słuchało, wiesz, wszystkich tych piosenek anglojęzycznych się słuchało, czy Radia Luxemburg, czy innych, no to
no, odbieraliśmy
Hotel
to
Kalifornia
muzyczne,
był Hotel Kalifornia, a nie wiadomo, co się tam działo w tym hotelu, nikt nie miał pojęcia.
Nie mówię już o takich piosenkach włoskich, jak Ti Amo na przykład,
no właśnie,
prawda? Czy gdzie to pierwsze słowo wiadomo, co znaczy, ale co dalej się tam dzieje, to tego nie wiedzieliśmy. No ale to jest ładne połączenie tej historii, właściwie taka symbolika, ale utwór dotyczy miłości.
Tak, no wszystkie właściwie
tak
piosenki.
Jak wszystkie.
Jak mówi Andrzej Pońcielski, wszystkie piosenki są o miłości w zasadzie.
No dobrze, no to skoro mamy tą piosenkę, to pewnie ją za chwilę posłuchamy na finał naszego programu. Natomiast chciałam ci jeszcze zapytać odnośnie repertuaru, który ty wykonujesz, bo to się zmienia przez lata. Zainteresowanie tymi utworami, to znaczy, które utwory w tej chwili są dla ciebie takie najbliższe sercu, które ty wykonujesz?
No wiesz, ja się tak bardzo kojarzę, tak mi się wydaje i z tego się cieszę, z Krakowem. Mhm. Gdziekolwiek nie pojadę, czy w Polskę, czy w świat, to jakoś to hasło Jacek Łucicki, Kraków, Piwnica. To są bardzo dobre takie...
To ci bardzo pomaga.
Bardzo dobry brand, tak. Jakbyśmy powiedzieli muzycznie i biznesowo. To mi bardzo pomaga, więc ja kocham te piosenki tych naszych kompozytorów krakowskich, naszych wielkich gwiazd. Nagrałem też płytę Zaklinam Czas, zupełnie premierowe piosenki kilka lat temu. To się może tak bardzo nie przebiło do popularnej muzyki, ale tam są bardzo piękne też piosenki i o Krakowie, ale nie tylko. Takie z jakąś historią. Michał Zabłocki napisał do nich teksty, więc jestem z tej płyty bardzo zadowolony. I śpiewam piosenki te, które, o których zapominamy, które znikają poprzez to, że czas je zaciera. Mówię tu na przykład o piosenkach dwudziestolecia międzywojennego, a lubię ten okres, bo tam się można nie tylko popisać wokalnie, ale można coś zrobić z tego teatr.
No bo to taka jest etiuda sceniczna.
Więc ja mam, wiesz, melonik, laseczkę, tego już komuś już albo nie chce, albo nie robią.
Cię widziałam w takim
programie. No właśnie, bo my się tam najczęściej spotykamy. Nawet częściej niż w Krynicy niż w Krakowie.
No właśnie, tam się spotykamy.
I to ja bardzo lubię, bo... Mhm. Bo to ma jakiś taki czar dawnych lat i na chwilę się przenoszę w jakieś inne zupełnie czasy. I dobrze mi w tych czasach jest i w kostiumie i z tym rekwizytem. To bardzo lubię, ale jednocześnie też lubię troszkę i dramatyczną, i komiczną piosenkę, ponieważ ja się sam sobą nudzę bardzo dużo. Więc staram się tak sobie wyobrażać, jakbym był na swoim występie i widzem, to starałbym się, żebym był różnoraki. Raz liryczny, raz wesoły, raz zabawny, raz smutny i dlatego tak wymyślam swój program, a z Beatą Rybotycką, z którą pozdrawiam, z którą najczęściej występujemy w duecie, nawet z programem Krakowskie Klimaty, to też robimy po prostu mnóstwo wygłupów, szaleństw tych scenicznych, bo mieliśmy podobnych profesorów i mamy, myślę, bardzo podobne podejście do piosenki i do estrady. Więc staramy się to robić według mnie atrakcyjnie i też mamy dowody słowne i na piśmie, bo ludzie piszą, teraz wiesz, jak kupisz bilet, to możesz napisać recenzję i te recenzje trzeba uważać, bo mogą być,
i zamieszczają na różnych portalach.
Tak, tam na portalach, gdzie publiczność kupuje bilety, można napisać, wiesz, opinie.
Tak.
Więc nie staramy się dlatego, że chcemy mieć dobre opinie, ale mamy je raczej dobre, a dlatego, że staramy się robić to, co kochamy i najlepiej, jak to potrafimy.
A obsmarowano cię kiedyś?
Nie. Ale ostatnio pani napisała, że jest zaskoczona, bo taki był... Jak ona... Teraz nie znajdę słowa, jakiego ona użyła, że taki trochę ten... Nie była moją fanką, ale się przekonała do mnie.
No, że to wielki plus.
Tak, bardzo.
Tak, przekonać nieprzekonanych to jest największe zadanie. Najwspanialsze. Dobrze, Jacku, no to... Ja chciałam ci bardzo podziękować za udział w tym programie, za przyjęcie zaproszenia. Bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś, że podzieliłeś się z nami.
No daleko nie miałem.
No, ze Zwierzyńca rzeczywiście jest blisko. Jesteśmy w studio Radia Kraków Kultura przy Alejach Słowackiego, więc nie jest daleko. Bardzo ci dziękuję, Jacku. Życzę powodzenia. Trzymam kciuki za wszystkie następne występy. Mam nadzieję, że się spotkamy w Krakowie.
Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Państwo, że wysłuchali naszej rozmowy, jak w piosence Abba, so long!
No właśnie. Zaraz powiemy do zobaczenia, a ja jeszcze tylko chciałam zwrócić uwagę, że program realizuje Piotr Kołek, no a do usłyszenia mówi Agnieszka Malatyńska i zostawiamy państwa teraz z Abbą.